Cześć, tu Łukasz Kosuniak, podcast Biznes Marketer o marketingu B2B. Dziś porozmawiamy z Tristanem Trezarem o tym, jak sprzedaż i marketing B2B mogą sobie nawzajem pomóc. Zapraszam serdecznie. W dzisiejszym odcinku będę rozmawiał z Tristanem Trezarem, który jest interim managerem, konsultantem, praktykiem sprzedaży B2B, ale zna się też dosyć dobrze na marketingu B2B. I oprócz tego, że będziemy rozmawiali o związku marketingu i sprzedaży, to porozmawiamy też o tym, co zrobić, żeby zarządzać sprzedażą, żeby działać sprzedażowo w sposób metodyczny, w sposób, który jest oparty o dane. Ja często widzę to u swoich klientów, że przyczyną wielu problemów, wielu konfliktów jest to, że ani marketing, ani sprzedaż nie opiera się o jakieś obiektywne dane, tylko o doświadczenie i intuicję. Więc jeżeli są dwie strony, którym się tak naprawdę wydaje, no to wydaje mi się, że bardzo trudno będzie dojść do porozumienia. Dlatego posłuchajcie tego, co mówi Tristan o zarządzaniu procesem sprzedaży w oparciu o metody i dane. Zapraszam serdecznie. W naszym podcaście mamy gościa. Obiecałem wam, że gości będzie więcej, ale nie tylko o ilość chodzi, ale i o jakość. Dlatego dziś bardzo się cieszę, że Tristan Trezar z firmy Algorytmia zgodził się wziąć udział w naszym podcaście. Cześć Tristan.
Cześć Łukasz, dzień dobry.
Bardzo miło, że się zgodziłeś. Zróbmy może tak, że zacznijmy od tego, jak ty się w ogóle znalazłeś w konsultingu sprzedażowym? Jak nazywasz w tej chwili swoją działkę?
Wiesz co, oczywiście konsulting ma tutaj jakieś miejsce, ale przede wszystkim to jest wdrożenie.
Jesteś interim menadżerem, prawda?
Z tego, tak, co... najczęściej pracujemy jako interim menadżerowie w parach, w mniejszych lub większych zespołach i de facto zajmujemy się wdrażaniem tego, co wspólnie też bardzo często z klientem wypracowujemy, czyli jakaś diagnostyka, powstaje rozwiązanie i później przez okres od 6 do 12 miesięcy pracujemy, żeby to zaczęło przynosić wymierne rezultaty.
Czyli człowiek, który nie tylko mówi, co trzeba zrobić, ale też robi to, co trzeba zrobić.
Przede wszystkim robi, a to często oczywiście to jest też taki element, kiedy pracując jako interim menadżerowie dzielimy się też jakby wiedzą i doświadczeniem, również rozwiązaniami z innych miejsc, nie wprost projektów, ale też z takich miejsc, w których też tą wiedzę my zdobywamy, ale oczywiście najczęściej to jest robienie, czyli wspólnie wypracowujemy, sprawdzamy, diagnozujemy i dopiero później już razem z klientem po prostu to robimy.
Powiedz mi, Tristan, w takim razie, jak wyglądała twoja droga zawodowa? Bo nie ukrywajmy, my się trochę znamy.
Tak jest.
I o ile ja pamiętam, to ja cię poznałem, jak byłeś właśnie po tej części sprzedażowej. Potem przeszedłeś do product managementu, kategorii managementu, czyli powiedzmy części bardziej marketingowej. No i po jakimś czasie znowu już w innej firmie wróciłeś do sprzedaży, ale to jest moja uproszczona wersja. Rozwiń trochę tą swoją ścieżkę kariery.
Chociaż to muszę ci powiedzieć, Łukasz, że oczywiście w dużej części tak jest, jak powiedziałeś, czyli początek sprzedażowy, bardzo, bardzo mocny sprzedażowy i to w różnych branżach, aż wreszcie branża IT, taki dłuższy, no już trudno to powiedzieć, przelotną znajomością, bo akurat ta część trwa i trwała, pracując w kilku firmach przez 18 lat, ale właśnie w ciągu tych 18 lat były też inne obszary, chyba też po to, żeby na pewno, żeby też wzbogacać chociażby spektrum różnych możliwych działań w sprzedaży, czyli właśnie był product management, category management, product marketing, bo to były te obszary, w których też wiele z tych elementów też i którymi się zajmowałem. No i potem z tego jakby synteza i powrót do sprzedaży, trochę można powiedzieć tak jak spójnie z tym, co dzieje się na rynku. Też gdzieś tych obszarów szukamy takich, które mogą wzbogacać i tak to wyglądało, ale takie źródło to przede wszystkim dobra robota sprzedażowa.
Ty też masz, z tego co pamiętam, doświadczenie w takiej sprzedaży pośredniej, bo zajmowałeś się przez jakiś czas też współpracą z partnerami Microsoft, bo w Microsoft się poznaliśmy. Więc to też jest ciekawe doświadczenie. Ten channel sales, channel marketing, to wydaje się, że osoba, która pracuje w korporacji, nie dotyka, nie zna tej sytuacji mniejszych firm, ale w twoim przypadku, z tego co pamiętam, to ty pewnie 90% czasu spędzałeś rozwiązując właśnie problemy mniejszych organizacji, pracując w bardzo dużej firmie.
No tutaj tak jest, także faktycznie nawet do dzisiaj jednym z takich scenariuszy dla nas też ważnych w algorytmie jest właśnie ten ten sales channel, ale dzisiaj to już chyba można powiedzieć, że sales and marketing channel, czyli de facto praca z bardzo dużą ilością mniejszych firm, mniejszych partnerów, chociażby właśnie jakbyś realizacja bardzo konkretnych programów dotyczących właśnie współpracy w kanale partnerskim. I to bardzo ciekawa perspektywa. Ja mam i tą dużą perspektywę, czyli przez jakiś czas chociażby we wspomnianym Microsoftie pracowałem z klientami Enterprise, z nimi tam, ale też bardzo potem długi, długi okres to właśnie mniejsze firmy z różnych stron Polski, a potem już nie tylko Polski, które gdzieś razem w tym naszym programie partnerskim z tak dużą firmą jak Microsoft starały się realizować swoje cele biznesowe, a poprzez to też cele biznesowe Microsoftu.
Algorytmia to jest wasza metodyka pracy, ale też i nazwa firmy. Tak jest. Dobrze pamiętam. Powiedz, jak pracuje algorytmia? Wy jesteście partnerami, to jest zestaw, jakby to jest firma taka, gdzie są etaty, czy to jest raczej takie partnerstwo ekspertów? W jakiej formule działacie?
Wiesz co, dzisiaj jest najbliżej do takiego, można powiedzieć, że to jest stowarzyszenie, w sensie takiego działania, że to jest pewna grupa osób, ekspertów w różnych obszarach, którzy prowadzą, czyli właśnie realizują, wdrażają narzędzia i są osoby i są okresy, kiedy są osoby tutaj na etatach, ale najczęściej jest to partnerstwo budowane też na potrzeby realizacji bardzo konkretnych projektów. Jest jakby grupa osób, które na stałe wiążą się, czyli chcą te projekty w takiej metodzie realizować, i zawsze jest jeszcze jakaś grupa osób, do których to my zwracamy się z propozycją poprowadzenia albo całości projektu, albo też jakiejś jego części.
Jasne. To wiemy już trochę o tobie i o firmie, to porozmawiajmy teraz o metodzie, o algorytmie sprzedaży jako metodzie. Na czym polega ta metoda i jeśli możesz powiedzieć, co ją wyróżnia z innych metod sprzedaży, rozwoju sprzedaży, wsparcia sprzedaży?
Jest kilka takich cech, które są związane jakby z algorytmią. Oczywiście sama nazwa też jakby wskazuje na to, że istotna jest sekwencja wykonywania, i teraz to już jest bardzo istotne, najskuteczniejszych czynności i najskuteczniejszych zachowań przez ludzi w sprzedaży, ale oczywiście dzisiaj też bardzo często to jest odwzorowanie na przykład takiej ścieżki w różnych rozwiązaniach e-commerce'owych, tak? Czyli de facto pierwsza taka cecha to jest to metoda, w której my jakby skupiamy się na tym, żeby ludzie w zespołach sprzedaży, albo już dzisiaj pewnie do tego nawiążemy, ludzie w zespołach, które odpowiadają za realizację na przykład konkretnych celów przychodowych. Dzisiaj często w takich zespołach mówi się, że to są takie zespoły growth, które odpowiadają za wzrost biznes developmentowy. Też gdzieś to bardzo szybko jesteśmy w stanie i precyzyjnie zdefiniować sobie najskuteczniejsze czynności i zachowania. I to, na czym nam zależy, Łukasz, w kontekście jakby wykonywania tej pracy, to jest to, żeby ludzie wspomagani przez różnego typu narzędzia dotyczące wykonywania tych czynności, wykonywali je poprawnie, czyli to, co najskuteczniejsze, by było wykonywane poprawnie. Niekoniecznie wybitnie, a poprawnie, przynajmniej przez 70-75% ludzi w zespole i tą poprawność oczywiście my sobie w różny sposób definiujemy. Często to jest na przykład wykonanie działania zgodnie z jakimś standardem, który sobie opiszemy. Bardzo często, bardzo konkretnym. To jest również częstotliwość, czyli jak często należy wykonywać to, co jest najskuteczniejsze w sprzedaży. Również może być związane to z dokładnym określeniem tego działania w czasie, czyli na przykład raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie, w której części dnia, czasami ma to znaczenie, też przy układzie na przykład miesiąca, kwartału, roku. No i tych elementów, które mogą w dużej części określać nam tą poprawność, z reguły kilka jest, a dążymy do takiego stanu, żeby przynajmniej 75% ludzi w zespole wykonywało minimum 70% najskuteczniejszych rzeczy z jakąś procentową określoną poprawnością.
No właśnie i już z nazwy, ale też z tego opisu, którym się podzieliłeś, bije taka, właśnie to, co powiedziałeś, taka żelazna konsekwencja, takie działanie oparte o pewne liczby, schematy. Jak to się ma do takiego przekonania o tym, że sprzedaż to jest jednak sztuka kontaktu, komunikacji, pewnej jednak kreatywności, elastyczności? Dlaczego akurat się zdecydowaliście na taką metodę, która jest bardzo oparta o właśnie taki algorytm, o jakieś wyliczenia?
Co można powiedzieć, że jakby takie pierwsze źródło, Łukasz, które też jest w tym, to są bardzo dobre przykłady realizacji celów z innych obszarów funkcjonalnych firm niż sprzedaż. Mhm. Dlatego, że jeżeli na przykład zapytasz produkcję albo kogoś na produkcji, na logistyce, w innych obszarach, co jest najistotniejsze, moim ulubionym partnerem do rozmowy chociażby w procesach takich marketingowo-sprzedażowych nie jest wcale dyrektor sprzedaży. Mnie często dyrektor sprzedaży się boi w kontekście takim, że algorytmia bardzo często obnaża braki właśnie wtedy. A jak mierzysz, czy twój zespół poprawnie wykonuje to, co najskuteczniejsze? Czy macie jakieś punkty odniesienia? Czy wydaje ci się tylko, że zespół to robi poprawnie? Także źródłem zawsze na samym początku były właśnie inne obszary funkcjonalne w organizacji. Zapytasz dyrektora operacyjnego, który dla mnie jest najlepszym partnerem do rozmowy, to on oczywiście mówi, że w tych najistotniejszych obszarach firmy kluczowe dla niego są krytyczne dla tego obszaru procesy. Tak? I ja zacząłem się bardzo szybko zastanawiać i w wielu tych miejscach, w których też pracowaliśmy, zadawałem takie pytanie, czy w sprzedaży macie wdrożone procesy, te najistotniejsze, które możesz nazwać krytycznymi, a jeśli tak, to nazwij, to wymienij je. Nie? To tutaj jest ten element, stąd to jest, Łukasz, to pierwsze źródło. Trochę tak z czystej ciekawości, jak teraz zadać to pytanie, że to znaczy gdzieś pojawia się ten element sztuki, no to ta sztuka jest, wciąż jest miejsce w takiej metodzie na taką dużą indywidualizację w kontekście, nie wiem, prowadzenia na przykład spotkania sprzedażowego. Natomiast my też odpowiadamy na pytanie, a co jeśli tą dobrą sztukę powtórzysz 200 razy, czyli nie masz jednej Monalizy, a masz 200 Monaliz, tak? No oczywiście w kontekście wykonywania pracy, bo wtedy tutaj oczywiście ktoś może powiedzieć, że no to już ta jedna Monaliza nie będzie tyle warta, jeżeli będziemy mieli ich 200, ale tu chodzi o pewną powtarzalność. Mamy kogoś bardzo dobrego, ale też chodzi o powtarzalność wykonywania tego, co najskuteczniejsze przez trochę większą ilość ludzi niż jedna, dwie, trzy, cztery osoby.
Bardzo się cieszę, że wspomniałeś o tym, o tej inspiracji z procesów chociażby produkcyjnych, bo ja nie tak dawno właśnie czytając jakiś wywiad z jednym z ekspertów właśnie wsparcia sprzedaży, rozwoju kompetencji sprzedażowych, on właśnie to powiedział, że podczas gdy w jakości produkcji, w efektywności produkcji zaszły bardzo, w zasadzie rewolucyjne zmiany wsparte metodami naukowymi, dużym researchem, potem wdrożeniem tego, rozwijają się metody właśnie z produkcji, chociażby automotive, tak, jakaś Pokajoka i tak dalej, tak w sprzedaży nic takiego nie zaszło. Natomiast zachodzi oczywiście rewolucja technologiczna, znaczy są coraz bardziej rozbudowane narzędzia, z tym, że one cały czas działają na albo braku procesów, albo na niezdefiniowanych procesach, albo na wadliwie zdefiniowanych procesach. No i no właśnie automatyzowanie bałaganu powoduje, że ten bałagan jest jeszcze większy. No to stąd też często taka dosyć duże niezadowolenie z tych wszystkich również metod, ale przede wszystkim z narzędzi wsparcia sprzedaży. Więc tutaj jest wygląda to, że klucz trochę też tego działania. Ja jeszcze trochę podrążę, jeśli pozwolisz, a propos waszej metody algorytmicznej. Powiedz mi, jakie to mogą być te kluczowe procesy? Co jest takim kluczowym procesem sprzedaży, który najczęściej albo dekodujecie, albo go nie ma na przykład w firmie?
Wiesz co, Łukasz, no można powiedzieć, że prawie każdy etap w procesie sprzedaży można nazwać kluczowym, tak? Ale i powiem ci, że w każdym projekcie dotykamy prawie każdego z tych etapów. Znaczy chyba takie najbardziej nieoptymistyczne to jest to, że tych procesów albo że nie traktujemy na przykład jakiegoś etapu procesu sprzedaży jako proces, a do tego jeszcze krytyczny, tak? Czyli jakby od jego wykonania bardzo często dużo zależy. My schodzimy jakby do poziomu, wiesz, pojedynczego zachowania, które jest częścią jakiegoś procesu, po nim następuje kolejne i my dokładnie wiemy, które z tych zachowań wykonamy poprawnie lub niepoprawnie, jakie będą tego konsekwencje. Ale gdybym miał podać taki przykład, no to oczywiście chociażby pozyskiwanie nowych klientów, tak, jako proces, no to bardzo ciężko i bardzo trudno jest gdzieś jeden do jednego nazwać sobie po prostu ten jako proces, nie? Że to jest proces, że to się odbywa dokładnie w tym samym czasie, że ludzie pracują w oparciu o jakiś standard, tak? Jeżeli na przykład mówimy o takim pozyskiwaniu poprzez zbieram bardzo dokładne informacje, robię to w określony sposób, na podstawie tych informacji określam sobie działania, które później na przykład w okresie tygodnia, dwóch czy trzech, czy miesiąca wykonuje, no to tutaj można powiedzieć, to jest jeden z takich etapów, bardzo trudnym etapem, który też, a istotnym, są działania już z partnerami i klientami, z którymi pracuję od dłuższego czasu. Tak, czyli chociażby mówię o takich bardzo prostych, regularnie powtarzających się, nawet minimalnych aktywnościach, jak chociażby, nie wiem, no podam taki przykład, dobrze, fajnie wykonana rozmowa w stylu, czy wiesz, co u mnie słychać, a bardzo interesuje mnie to, co u ciebie słychać. No i teraz mamy kilka osób, z którymi się spotykamy i wyobraźmy sobie, że tych klientów mam, nie wiem, w swoim portfelu 30 najistotniejszych dla mnie i chciałbym co miesiąc 15 minut z nimi w ten sposób porozmawiać, albo raz na kwartał. No i wtedy to już zaczyna być bardzo trudne do wykonania przez wielu sprzedawców.
Właśnie wspomniałeś, że to jest jakaś tam trudność po ich stronie. Czy to jest tak, że ci sprzedawcy się buntują przeciwko takiemu, powiedzmy, naukowemu podejściu do procesu sprzedaży, czy raczej widzą w tym jakąś nadzieję? Jak ty widzisz, jak ty obserwujesz te reakcje?
Wiesz co, Łukasz, tutaj tak, oczywiście jak pokazuje cały plan, to co najistotniejsze, że oczywiście to jest taki też jeden z ulubionych sposobów jakby naszego działania, czyli my przyjmujemy od samego początku, że ten stan, o którym teraz powiedziałeś, on na pewno wystąpi, czyli ludzie nie będą chcieli w ten procesowy sposób pracować, ponieważ mamy takie doświadczenia. Oczywiście to nie dotyczy całości zespołu, zawsze to dotyczy jakichś określonych osób. Zakładamy, czyli wychodzimy z założenia takiego strategicznego pesymizmu, że to na pewno nastąpi.
Czyli przewidujecie bunt, mówiąc krótko.
No, przewidujemy taką, jakby wiesz, niechęć do pewnego uporządkowania swojej pracy. No właśnie, ja jestem artystą, wiesz, ja tutaj, to jest taki, to pewnie nieraz to słyszałeś, wiesz, ja to całą swoją sprzedaż opieram na relacjach, buduję je tam już tego też nie chcę dotykać. Natomiast tutaj ta praca jakby bardzo często, oczywiście, to jest tak, ja mówię, możesz mieć bardzo dobre wyniki, to nawet gdybyśmy chwilę o tym porozmawiali. Dyrektor sprzedaży, dobry wynik, powyżej 100% realizacji, ale I taki dyrektor się uśmiecha. Natomiast ja przychodząc do niego, ja się nie uśmiecham, ponieważ ja zadaję mu drugie pytanie. Czy wiesz, jak dużo rzeczy musieli wykonać twoi ludzie, by ten cel zrobić? Jeżeli teraz, jeżeli nawet miałbyś jakiś plan, ująć sobie jako 100%, czyli na przykład x różnych aktywności, które wykonujesz w sprzedaży, ilość spotkań, ilość telefonów, nie wiem, jakieś kampanie marketingowe, które też prowadzisz, ilość pozyskanych kontaktów, z tego później wątków sprzedażowych, później już szans sprzedażowych. Próbuję trochę też odczarować takie to anglojęzyczne nazewnictwo, typu generowanie leadów, tylko dla mnie to jest zawsze kontakt. Ja się zastanawiam, w jaki sposób z człowiekiem się skontaktować, tak? Jak gdzieś wyłuskać, doprecyzować sobie wątek sprzedażowy, z którego potem zrobię sobie szansę sprzedażową, zarówno ciekawą dla niego, jak i dla nas też jakby w tym kontekście. Ale wracając do tego głównego wątku, no dobra, dobry wynik sprzedażowy, ale jeżeli teraz wiesz, że miałeś wykonać tyle i tyle aktywności, to moje pytanie jest, czy wykonałeś ich więcej niż ten 100% planu, czy mniej? I moje doświadczenia są takie, że bardzo często, jak ktoś to policzy, to tam Łukasz jest więcej niż 100%. Czyli bardzo często jest tak, że ludzie muszą wykonać więcej rzeczy niż planowali, by zrealizować swój cel. No i tutaj no, to jest już dla mnie duże niebezpieczeństwo, bo w dłuższej perspektywie czasu ci ludzie będą musieli robić coraz to więcej rzeczy, żeby no, realizować nie mniejsze cele, tylko po prostu z roku na rok coraz większe. I tu jest pewien taki kłopot. No i teraz jak my przewidujemy, że oni jakby się buntują, to my mamy tak akurat tą część diagnostyczną, która prowadzi nas do ustalenia tych najskuteczniejszych rzeczy, które oni mają wykonywać, że my robimy to z nimi. I to ma często taką postać, słuchajcie, dzięki temu bardzo jasno określimy sobie wasze know-how sprzedażowe i ci artyści też mają, wiesz, wtedy możliwość pracy i ci, którzy trochę bardziej są rzemieślnikami w tej pracy i powstaje bardzo jasno określony know-how, ale właśnie know-how procesowe. Nagle oni dostrzegają to, że oni też pracują z procesem, są tam rzeczy, które powtarzają, no tylko do tego trzeba jeszcze dodać kilka elementów, żeby to już był proces, no chociażby zdefiniowany, tak jak tu wspominałeś, na proces, jak proces na produkcji. Są pewne elementy na wejściu, dzieją się po kolei tak, by na wyjściu to, co dla nas istotne, miało taką jakość, jaką wcześniej zaprojektowaliśmy sobie.
Wspomniałeś o tych artystach, mistrzach i rzemieślnikach. Jak ty do tego podchodzisz? Gdybyś ty miał, nie wiem, inwestować, budować zespół sprzedaży, to oparłbyś go raczej na ludziach, którzy mają tak po prostu podejście, powiedzmy, rzemieślnicze, w dobrym tego słowa znaczeniu, to znaczy chcą robić dobrą robotę, rozwijać się, ale błyszczenie na scenie to nie jest być może ich, czyli nie muszą zrobić 150% planu, ale chcą zrobić rok w rok na przykład 110, czy raczej wolałbyś zebrać taką, tak jak kiedyś Real Madryt był, taką Galactico z takim zestawem gwiazd, którzy no, byli w stanie rzeczywiście z czasem w pojedynkę wygrać mecz. Jak ty już z twojej perspektywy, z twoim doświadczeniem podszedłbyś i co byś doradził ludziom, którzy budują w tej chwili zespoły sprzedażowe?
Gdybym określił sobie jakieś warunki brzegowe właśnie na wejściu tego procesu, to i jedna, i druga metoda budowania sił sprzedaży jest skuteczna. I teraz odnosząc się do tych warunków brzegowych, jeżeli na przykład no, nie chcesz mocno wchodzić w taki rozbudowany poziom zarządzania, tak, to dobrą metodą jest po prostu nie myśleć o zespole sprzedażowym, tylko zatrudniać indywidualistów, naprawdę bardzo dobrych artystów, indywidualistów, którzy będą indywidualnie realizując targety, zrealizują twój własny target. Oczywiście musisz od razu założyć sobie też, że jeżeli będziesz szukał menadżera, czyli pewnej takiej osoby, która będzie jednak spinać ich pewne działania, to też ta osoba, no, po pierwsze, albo też powinniśmy ją wyposażyć w taki zestaw narzędzi, dzięki którym ona będzie potrafiła na przykład pracować z grupą indywidualistów. I wtedy no, nie mówmy o zespole sprzedaży, tylko mówmy o tym, że po prostu mamy grupę ludzi, grupę indywidualistów, którzy pracując w swój sprawdzony, określony sposób realizują nam cele sprzedażowe. To się oczywiście wiąże z pewnym poziomem trudności w zarządzaniu ich, gdyby nam kiedyś przyszło do głowy zrobić z nich zespół, a zaraz powiem, gdzie jest różnica właśnie przy tych drugich warunkach brzegowych, to będzie to bardzo trudne. To są jednak indywidualiści, to są, wiesz, wysokiej klasy artyści, no i gdyby ci przyszło do głowy kiedyś, żeby co poniedziałek z nimi zrobić sesję prospektingową, na przykład wspólną, no to będzie to bardzo trudne do wykonania, ale to nie jest metoda, która nie działa i w niektórych organizacjach tego typu sposób na budowanie sobie swoich sił sprzedaży absolutnie przynosi rezultaty. Natomiast gdyby te warunki brzegowe były takie, że jednak będę chciał skalować biznes, będę chciał budować dużo większy zespół sprzedaży, pojawi się pewnie więcej niż jeden menadżer, dwóch czy trzech, to wtedy już raczej szukałbym tutaj takiego rozwiązania rzemieślniczego, czyli bardzo jasne określenie standardów i pewnych właśnie spisania procesów i wtedy dopiero szukanie, wtedy bym zaczął już szukać ludzi, których mogę sobie na przykład w procesie rekrutacji podzielić na pewne grupy, i w pierwszej kolejności zatrudnię tych, którzy mają umiejętności i wysoką skłonność, lub mówiąc po ludzku, wysokie chęci do wykonywania tych najskuteczniejszych rzeczy, które wcześniej określiliśmy, i oni potrafią pracować rzemieślniczo. I tu podaję taki przykład. Dla mnie zespołem sprzedażowym jest na przykład zespół, który, nie wiem, sesję na przykład dotyczącą planowania aktywności bardzo konkretnych już z przełożeniem, czyli zaczynam od widoku na przykład w CRM-ie i tutaj planuję sobie różnego typu aktywności, na przykład w podziale na kategorie. To są działania dotyczące pozyskiwania nowego klienta, to są działania po to, by daną szansę sprzedażową na przykład przesunąć z takiego etapu na taki etap. Tutaj są typowe działania account managementowe, tu jest na przykład cross-sell, tu jest upsell i oni potrafią to zrobić razem, siedząc w jednym pokoju, robią to przez półtorej godziny, co 45 minut robimy przerwę i jest podsumowanie. I to już jest zespół sprzedażowy, który pracuje w rzemieślniczy sposób i do tego na przykład te różne narzędzia, które potrafią nam zautomatyzować pracę, przygotować jakiś reporting, jeszcze się czegoś nauczyć i podpowiedzieć nam z tygodnia na tydzień, co moglibyśmy zrobić, to wtedy, mając te warunki brzegowe, przy takiej bardzo dużej chęci skalowania biznesu, to budowałbym zespół rzemieślników, ale znowu nie wykluczając, że w innych obszarach indywidualiści przy innych warunkach brzegowych też się spełnią.
No tak, to też wiadomo, że budowanie takiego zespołu trwa. Indywidualista dobry, zatrudniony i wyposażony i wynagrodzony może zacząć działać od jutra, tak? Zespół pewnie potrzebuje trochę tego czasu. No to jest zawsze pytanie o perspektywę, tak? Czy to jest stabilna, tak jak powiedziałeś, długoterminowa, czy raczej chcemy coś tu i teraz i być może nie chcemy jakoś szczególnie tym ludziom przeszkadzać. Jak już wspomniałeś o zespole, to pozwól, że ja trochę poszerzę też obszar naszej rozmowy o tą współpracę marketingu i sprzedaży. Jak ty w tej chwili postrzegasz taki optymalny model w tej współpracy? Gdzie jakbyś, nie wiem, podzielił obowiązki, podał, być może masz jakiś fajny przykład takiego nowego otwarcia, nowego ułożenia tej współpracy marketingu i sprzedaży? Bardzo mnie ciekawi twoja właśnie ta sprzedażowa perspektywa.
Znaczy, mi bardzo, Łukasz, i pociągają mnie oczywiście i też w trakcie pracy też z klientami, z którymi pracujemy, często partnerami, bo to są już jakieś dłuższe też projekty, łącznie z takim, że najdłuższe mieliśmy 3-letnie i z roku na rok ta współpraca była też przedłużona w różnych obszarach. Myślę, że choć też trudnej, ty pewnie też niejednokrotnie tego doświadczasz, jest no, zbudowanie zespołu, którego nie nazwiemy ani zespołem sprzedaży, ani zespołem marketingu, tylko to będzie właśnie zespół, który będzie odpowiadał za realizację na przykład bardzo konkretnych celów przychodowych poprzez osiąganie bardzo konkretnych rezultatów, celów jakościowych, tak? To jakby to są te wskaźniki kierunkowe, które też są. No i oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłoby wdrożenie sobie takich procesów, gdzie dla nas punktem odniesienia byłaby ścieżka zakupowa naszych klientów w różnych kategoriach, nie proces sprzedaży, tylko ścieżka zakupowa. No i teraz oczywiście, gdybyśmy chcieli to przenieść na nasze działania, to ta aktywność na każdym etapie tej ścieżki, jeżeli ją sobie podzielimy na etapy, powinna zaczynać się od bardzo dokładnie, precyzyjnie określonych działań. Zawsze się zastanawiam, bo jak je teraz nazwę działaniami marketingowymi, to już uważam, że na tym etapie, na którym jesteśmy, to jest zbyt duży skrót myślowy, że to jest, wiesz, te działania i to od razu sobie tutaj każdy z nas pod to podstawia wiele rzeczy. Chodzi o to, żeby dotrzeć za pomocą różnych form, które, czy to jest account-based marketing, czy to są innego typu działania, jednak ten punkt styczności mieć w online z klientem dzisiaj, tak? I teraz, żeby dobrze to przygotować, zaraz podam Ci przykład takiego ciekawej współpracy, no to już na etapie chociażby przygotowywania różnych materiałów i pomysłu, to już ludzie ze sprzedaży i z marketingu powinni pracować jako jeden zespół. Ja nie wyobrażam sobie tego, że ja jako sprzedawca mówię, że mam taki cel, przychodzę do marketera i mówię, weź coś zrób, żebym ja miał, nie wiem, 100-150 kontaktów jakby wygenerowanych, tak? Chociaż wiem, że takie modele gdzieś i są firmy, które się tym zajmują, jest ich coraz więcej i to też może, i też przynosi to w niektórych momentach rezultaty, ale de facto taki zespół powinien być w organizacji jeden i pracować, jakby zastanawiać się, w jaki sposób dotrzeć do większej ilości osób z bardzo konkretnym materiałem na różnym albo w różnym momencie tej ścieżki zakupowej u klienta. Nie? I to jest ten element taki najważniejszy, czyli jeden zespół. Gdybyśmy chcieli podejść tradycyjnie, jednak ktoś woli takie tradycyjne ujęcie tego w procesie sprzedaży, no to robiłbym wszystko, żeby ta współpraca pomiędzy specjalistami z obszaru marketingu i sprzedaży sięgnęła jak najgłębiej w proces sprzedażowy. Czyli im dalej marketing, tym moim zdaniem efekty są coraz lepsze. To jest oczywiście bardzo, bardzo, bardzo trudne. I to bardzo bym jeszcze powtórzył pewnie wielokrotnie.
A dlaczego to jest takie trudne? Jak uważasz, co jest taką główną przeszkodą w dobrym ułożeniu tego jednego procesu, już nie chcę powiedzieć współpracy, bo współpraca zakłada dwie strony?
Więc to tutaj jest kilka takich elementów, na które jakby warto zwrócić uwagę i to też są, można zacząć jakby bardzo, bardzo wcześnie, czyli zastanowić się chociażby nad samym procesem konstruowania oferty. Już to jest ten etap bardzo wczesny i moim zdaniem też już tutaj na tym etapie, no, w tym procesie powinien brać udział cały zespół, również ludzie z marketingu, którzy zwrócą uwagę na pewne elementy, pewnie podrzucą kilka narzędzi, a może byśmy sprawdzili, a może byśmy zrobili jakieś badanie, dzięki którym na przykład moglibyśmy zderzyć z opinią naszych klientów na temat, na chociażby temat, nie wiem, przyszłorocznej oferty, budowania jakichś pakietów, innych rzeczy. I to już na tym etapie jest to chyba zaproszenie, nie wiem, czy Łukasz masz takie doświadczenie, ale zaproszenie marketerów do budowania przyszłorocznej oferty firmy raczej nie jest procesem, który dzieje się na stałe. Tak?
Jakby to jest... Niestety nie, bo wiesz, to jest ten... Moim zdaniem po części to wynika z tego, że marketing jest utożsamiany z komunikacją marketingową, a w zasadzie z promocją. Nie? Czyli jak ten według Kotlera marketing ma te cztery filary, czyli product, price, placement, promotion, to w większości firm B2B niestety myślimy o marketingu jako o tubie promocyjnej, czyli schemat ten, o którym mówisz, mam wrażenie, jest taki. Mamy tutaj coś, weźcie teraz i zróbcie, żeby ludzie o tym usłyszeli. Tak? I to jest już ten stop, etap, kiedy już nie ma dyskusji, czy to jest dobra oferta, czy to ona jest dobrze skonstruowana, czy niedobrze skonstruowana, czy właśnie rynek tego potrzebuje, czy nie, bo nam się wydaje, albo my mamy taki target, a teraz weźcie i idźcie z tym na rynek, prawda? I teraz, jeżeli no tak do tego podejdziemy, to redukujemy marketing do roli tylko komunikacyjnej i to jeszcze stawiamy tych ludzi w takiej sytuacji, kiedy muszą zakomunikować coś, o czym często wiedzą, że jest wadliwe na przykład, że będzie z samej konstrukcji swojej już nastręczało problemy właśnie komunikacyjne, promocyjne. No ale ponieważ z drugiej strony bardzo często ten marketing jest w taki no, niedofinansowany, nie często, ja podaję taki przykład anegdotyczny, ale jeżeli sobie weźmiemy osobę odpowiedzialną za marketing w średniej wielkości firmy B2B, i za sprzedaż, to zazwyczaj ten człowiek odpowiedzialny za sprzedaż jeździ, nie wiem, nowym BMW i prawdopodobnie za chwilę, mówimy o menedżerze, za chwilę będzie w zarządzie albo jest już w zarządzie, a osoba odpowiedzialna za marketing jeździ często tramwajem i w zarządzie pewnie nigdy nie będzie w tej firmie, tak, jeżeli się nic nie zmieni. No i teraz pytanie, czy jest tutaj pole do porozumienia w ogóle? Co z tego, że ten człowiek z marketingu nawet powie, hej, ta oferta jest wadliwa, skoro ta przepaść doświadczenia właśnie pozycji w firmie jest tak duża, że często tych ludzi się nie słucha zwyczajnie. I dlatego ja tak lubię i promuję metody tak właśnie procesowe, bo te procesy, one wymuszają pewien rodzaj komunikacji, ale też pokazują no, taki duże ryzyka związane z tym, że my nie traktujemy marketingu czy w ogóle komunikacji jako procesu krytycznego, tak jak powiedziałaś. Ale to jest taka moja trochę wstawka i misja. Ja staram się pokazywać też, że ten marketing no, nie tylko powinien więcej leadów przynosić, jak właśnie się brzydko mówi, ale też powinien być o wiele bardziej dofinansowany, ale mam wrażenie właśnie, że te metody procesowe to poprawiają. Znaczy w firmach, które się decydują na te metody procesowe, przynajmniej jest przestrzeń dyskusji na ten temat, bo może to wyliczyć, może to jakoś przeanalizować. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną.
No tak, tak, tutaj jakby to, wiesz, zaczynamy też pewne rzeczy liczyć, tak? Ja też jakby tutaj powiedziałem ci, że to jakby sięganie w ten etap im głębiej jest trudniej, no chociażby nawet ze względu na takie dość tradycyjne wciąż jeszcze pojmowanie ról, o którym powiedziałeś tutaj, tak? Bo to musi być też jakby istotne. Trzeba znaleźć sobie jakiś swój sposób na współpracę. Ja zawsze jakby takim elementem na przykład jest właśnie, nie wiem, jakaś strategia funkcjonalna i właśnie realizacji. I gdybyśmy już trochę pozmieniali sobie, bo wiesz, to jest tak, że my często dla uproszczenia sobie świata zamykamy się w takich, no bo najczęściej mówi się cele sprzedażowe, wystarczy zmienić, my to też często mówimy w organizacjach, że chodzi nam o to, żeby zbudować zespół, który będzie odpowiedzialny za realizację rezultatów przychodowych, a przecież realizacja, czyli myślenie o osiąganiu rezultatów przychodowych, no jakby zaczyna się bardzo, bardzo wcześnie na wielu etapach, które trzeba sobie gdzieś jakby uwzględnić. No i trudno na przykład marketerów byłoby z tego procesu wyłączyć. Oni powinni być już dużo, dużo, dużo wcześniej, ponieważ my budujemy strategię funkcjonalną, w efekcie której, czyli plan operacyjny wykonywania różnych aktywności, których właśnie efektem będzie osiągnięcie konkretnych rezultatów przychodowych. I musimy zbudować cały zespół, tak, który powinien pracować. Mówiłem, że tak kilka razy bym wymienił, to bardzo, bardzo trudne, bo to jest jakby ten element, kiedy bardzo często dzisiaj w organizacjach, aby na przykład przygotować taką, nazwijmy, sekwencję czynności, które wykonają marketerzy ze sprzedawcami, ale jeszcze do tego wchodzą eksperci, którzy znają się na usługach i na produktach, to my mamy bardzo złożony, już wtedy mamy, nazwijmy to, złożony zespół projektowy. Mhm. Ja podaję zawsze taki przykład jednej z takich ostatnich realizacji, gdzie I to była bardzo dobra, jeżeli chodzi o rezultaty, które przyniosła sekwencja działania, która zaczęła się od tego, że sprzedawcy, marketerzy, również osoby, i to jest branża IT, że jakby ten poziom złożoności, skomplikowania oferty, a jeszcze do tego niestety komodyzacji usług na tym rynku bardzo dużej, i oni usiedli, jakby zaczęli pracować wspólnie. Pierwszym elementem było to, żeby w kontekście bardzo konkretnej jednej usługi kluczowej dla tej firmy wypracować wspólnie narzędzie, które, nazwijmy to, była to kategoria narzędzia z typu self-assessment, tak? I oczywiście sprzedawcy dzielili się swoją wiedzą, marketerzy na przykład przyszli z bardzo dobrym pomysłem, jak kluczowe osoby u klientów, dla nas oczywiście też, żeby trochę sobie uprościć ten język, jak nasze osoby, kluczowe osoby decyzyjne, buyer persony, odpytać w dobry sposób, żeby to też wzbogacić, czego one by potrzebowały w tego typu narzędziu, czy one są, czy to jest jakieś narzędzie, które na jakimś etapie pomoże im na przykład w procesie decyzyjnym, czy kogoś mogliby zaprosić. I tu wszyscy pracowali nad tym bardzo intensywnie. Powstało naprawdę bardzo dobre narzędzie do takiego self-assessmentu. Oczywiście promowaniem już nie zajmowali, marketerzy oczywiście określali, że odpowiedzialni byli za wybranie mediów, wybranie formatów i innych elementów, ale sprzedawcy też w tym uczestniczyli, tak? Czyli oni prowadzili z tymi specjalistami jakiś tam cykl webinarów. No i pojawiło się bardzo, bardzo dobre narzędzie. Klient do tego narzędzia był zapraszany, ale to było tak, że do pewne bardzo, bardzo głęboko w proces sprzedaży, że sprzedawca pojawił się już tylko wtedy, kiedy powstawał raport końcowy z tego self-assessmentu i na przykład bardzo zależało ci na tym, żeby ten, bo wyniki tego, oczywiście tam jeszcze po drodze bardzo często trzeba było i była taka możliwość zmodyfikowania NDA, bo niektóre, bo były trzy poziomy tych raportów. Był taki poziom, że jakby wystarczy tylko i wyłącznie podstawowe dane firmy i też dzielić się podstawowymi danymi na podstawie swojej firmy, a potem dwa już bardziej takie złożone etapy, gdzie jeszcze nawet trzeba, można było zmodyfikować pewne zapisy umowy. Wszystko działo się online, dzisiaj to już możemy to zrobić. No i na każdym etapie jakby podpisany specjalista wymieniony od razu z imienia i nazwiska w tej kampanii widział ten raport, analizował ten raport i mogłeś bezpośrednio online'owo też jako klient umówić się na, no, na spotkanie takie one-on-one, które było dokładnie omówieniem wyników tego raportu. Nie? I to cały zespół Łukasz pracował. Ja nie wyobrażam sobie, ja znam ten proces, żeby tam na którymś etapie zabrakło czy to specjalisty, czy sprzedawcy, czy właśnie marketera. Nie? Ale i tutaj stąd jest ten, to słowo bardzo, bardzo, bardzo trudne, bo też czasochłonne, dobrze przygotowane, no ale wyniki były takie, że jakby z tych wszystkich aktywności, a jest to taki bardzo konkretny rynek, niezbyt szeroki, to ci ludzie umówili sobie bardzo konkretnych spotkań. Do dzisiaj to jest 63 spotkania. Wstrzymali nawet działania online'owe i zdjęli ten assessment w pewnym momencie, ponieważ nie mieli aż tylu sprzedawców, żeby oni te 63 bardzo duże wątki sprzedażowe mogli po prostu dobrze obsłużyć. Nie? Trochę super czasu to zajęło.
Tak się uśmiecham, bo ja jestem dużym też promotorem tego typu taktyki, która właśnie opiera się o nie tyle o tworzenie treści takich czysto edukacyjnych, chociaż one też są czasem potrzebne, ale o takich tworzenie raczej narzędzi, które sami klienci napełniają treścią. No bo to, co tak właśnie opisałeś, to jest bardzo taka, można powiedzieć, sprytna taktyka. Wcale nie jest prosta, bo stworzenie tego narzędzia jest wielokrotnie bardziej skomplikowane niż napisanie, nie wiem, 4 czy 5 artykułów, ale ono daje potężny zastrzyk nie tylko wiedzy dla klienta, bo jeżeli jest dobrze zrobione, to ta wiedza no, musi być dostarczona, inaczej nie będzie tej wartości, nie będzie też chęci kontynuacji właśnie w formie spotkania z handlowcem, ale też ogromną ilość wiedzy daje nam jako dostawcom tego narzędzia. No przecież te dane do nas docierają, nawet jeżeli klient, jest jakaś konwersja, wiadomo, przecież nie wszyscy kupują po takich spotkaniach, to nawet ci, którzy nie kupili, zostawiają ogromne ilości bardzo takich jakościowych danych, bo tak jak wspomniałeś, to nie są miliony wypełnionych formularzy, tylko to jest być może kilkadziesiąt, być może kilkaset, ale bardzo, bardzo głębokie. Więc to, jeżeli marketerzy słuchacie nas, to to jest moim zdaniem jeden ze skuteczniejszych w tej chwili, jedno ze skuteczniejszych narzędzi kontentowych, tak zwany user generated content. Oczywiście to nie jest, tutaj nie załatwimy tego takim sprytem, na zasadzie nie chce mi się pisać artykułu, to sobie zrobię kalkulator w Excelu. To tak nie działa, bo tak jak właśnie Tristan wspomniał, to wymaga no po prostu połączenia sił i środków i wiedzy po obu stronach, ale jeżeli już to się dzieje, to tam jest jeszcze jeden win taki, nie wiem, potwierdź albo zaprzecz, jeżeli nie zgadzasz się z tym. Ja zauważyłem też takie, zresztą Gartner o to też napominał o tym, że coraz mniej klientów B2B chce się spotykać z handlowcami w procesie sprzedaży. To nie znaczy, że oni jakby, że większość z nich musi się spotkać z handlowcem wcześniej czy później. Po prostu tak te procesy są skonstruowane, są zbyt skomplikowane, żeby to zrobić wszystko online, ale wielu klientom marzy się, żeby mieć taki proces, w którym handlowiec w ogóle nie występuje. No i jakby to jest, są jakieś tam dane, z tylko 40% takich klientów, ale znowu z tych 40%, z tych, którym się rzeczywiście udało pominąć handlowca, 25% żałuje, że kupili to, co kupili, to znaczy po prostu podjęli złą decyzję. Jakiś błąd potężny popełnili w procesie zakupu. Teraz okazuje się, że ci handlowcy są potrzebni, czyli klienci potrzebują doradcy, handlowca, tylko trochę przekonani tacy na tej fali takiej, tego entuzjazmu kontentowego, tego self-serwisu i tak dalej, wydaje mi się, że to w sumie sobie kupię sam. Ale jest też druga strona tego medalu. No pytanie, dlaczego ci klienci nie chcą akurat z handlowcami mieć do czynienia? Bardzo często to jest trochę wina pozycjonowania tego spotkania z handlowcem. Znaczy klient po prostu w którymś momencie stali przed ścianą i wie, że już nic więcej nie zrobi, jeżeli się nie umówi na spotkanie z handlowcem. Już nic więcej się nie dowie, jeżeli się nie umówi na spotkanie z handlowcem. No i to nie brzmi to zbyt dobrze, prawda? Jeżeli ja muszę mieć spotkanie z handlowcem.
No teraz... Znaczy, Łukasz, jeżeli będziemy sobie wciąż jakby utożsamiać, a to też myślę, że często też klienci to robią, że jeżeli będą sobie utożsamiać, wiesz, taką rolę czy funkcję handlowca, jakby z przekazywaniem informacji na temat usługi lub produktu. Ja często mówię to też, nawet jak uczestniczę i obserwuję, bo też często to robimy jako interim managerowie, uczestniczymy w takich spotkaniach, które no, nazwijmy to, są spotkaniami z kategorii spotkania sprzedażowego. No to sprzedawca, rolą taką dla mnie na przykład istotną, którą też zaraz zobrazuję przykładem, jest taka umiejętność reżyserowania spotkania sprzedażowego. Nawet jeżeli ono ma, wiesz, 30 czy 45 minut, to właśnie jakby w gestii dobrego sprzedawcy jest móc podjąć decyzję o tym, na przykład co nastąpi, czy my mamy jakiś scenariusz przygotowany. Czy na przykład, jeżeli zapraszamy, to jest to, czego mi brakuje na wielu jakby spotkaniach, to, że mam na przykład osoby, ekspertów technicznych różnego typu z mojej firmy i ja na przykład, to mówię też, podpowiadam czasami też sprzedawcom, to, że ty możesz również te osoby swoje pytać o pewne rzeczy, o których wiesz, które będą impulsem do zadania pytania przez klienta. Mhm. To nie jest jakby spotkanie, wiesz, że to, ja zawsze mówię, że to, czego mi, nawet ostatnio też u siebie o tym mówiliśmy, mi w trakcie takiej, być może to jest ten etap, dlatego że ludzie wolą, że ja wciąż o tym mówię, mi to, co mi przeszkadza, to będzie trochę takie filozoficzne, ale nie chociaż raz to wybrzmi, przy takiej bardzo procesowej naszej metodzie, że ja obserwuję antropię rozmowy na spotkaniach sprzedażowych. Przecież rolą sprzedawcy jest umiejętność prowadzenia rozmowy, jakby żeby po to, żeby właśnie bardzo dokładnie zapytać klienta, w którym miejscu jest, jakie rzeczy już zrobił, jaką on pracę chce wykonać, dlaczego na przykład do wykonania tej pracy szuka firmy z zewnątrz, czy podejmował sam jakieś próby. Jeżeli podejmował, to czym one się zakończyły, ale mamy ludzi również ze swojej firmy, którym również ja na przykład mogę zadawać pytania, by inicjować jakiś wątek rozmowy. To nie jest tak, że to wiesz, ja mam zawsze takie, to mi to bardzo przeszkadza w takich działaniach sprzedawców, kiedy ktoś sobie cały czas to obrazuje, że po jednej stronie stołu klient, po drugiej stronie stołu, wiesz, sprzedawca ze swoją ekipą.
I ping-pong, jest, tak?
I ping-pong. A tu chodzi o to, żeby reżyserować trochę tą rozmowę. I mogę powiedzieć, to przykład takiej reżyserii jest, o, słuchaj, nie wiem, Marek jest na przykład ekspertem z naszej firmy. Marku, wiem, że brałeś udział w takim i takim projekcie. Tak, zobacz, klient miał podobny problem. Jak go rozwiązałeś? Co byś dzisiaj na podstawie tego doświadczenia przekazał ludziom, których dzisiaj zaprosiliśmy? Wiesz, i to wtedy, po pierwsze, to jest ciekawe, po drugie, to jest dynamiczne.
Tak,
wiesz,
tak.
I to, wiesz, a nie na zasadzie takich też elementów. Ja na przykład bardzo często w swoich spotkaniach sprzedażowych, jeżeli mnie jakiś wątek zainteresuje, to ja jestem w stanie nawet podjąć decyzję, zostawiam cały scenariusz spotkania i idę w ten wątek. On dla mnie jest też istotny, tak? Dla klienta widzę też i często to też jakby pojawiają się, wiesz, tutaj takie wątki, z których później de facto no, jesteśmy, ja akurat no, jesteśmy zadowoleni. To, co też mówisz o tych badaniach, wiesz, ja bym nawet chyba bym się dwoma rękami na tym podpisał, żeby dzisiaj budując ten zespół, łącząc wiedzę, umiejętności i sprzedawców, i marketerów, i różnych tych osób technicznych, budować takie systemy, w których, przez które albo w których, nie wiem, klient zostawiając podstawowe dane, wpisze bardzo ważne, istotne elementy, będzie miał poczucie, że zostało to zrobione po to, by zdefiniować na przykład jakąś konkretną pracę, którą on chce wykonać, a sprzedawca pojawi się już na tym etapie, kiedy naprawdę ktoś będzie chciał skonfrontować to, co wyszło z tego narzędzia, z na przykład, nie wiem, zrobić sobie benchmark z innymi projektami, które ten klient które my z innymi klientami robiliśmy, nie?
Kluczowe słowo tutaj padło, będzie chciał się spotkać, prawda? Właśnie to jest do czego zmierzałem w tej wypowiedzi o tych badaniach, że na przykład takie narzędzie, bo oczywiście to nie jest jedyna taktyka, ale ono powoduje, że ta perspektywa spotkania z handlowcem, opiekunem, ekspertem, już jakby nazwa jest tutaj akurat drugorzędna, niesie sobą jakąś wartość. To znaczy ta osoba po prostu chce, żeby ktoś, kto właśnie, tak jak powiedziałeś, ma tą inną perspektywę innych projektów podobnej branży, omówił ze mną na przykład te wyniki. Ja wtedy będę do tego dążył, będę się jakby oczekiwał wręcz, że ktoś mi szybko to spotkanie, nie wiem, umówi albo da mi jakieś tam metodę na umówienie spotkania.
To jest bardzo ważne. Brałem udział w tych niektórych spotkaniach jako obserwator, wiesz, i to były bardzo często pytania klienta, a czy już na tym etapie, na przykład był assessment, czyli raport na trzecim poziomie, bardzo szczegółowy, tam klient modyfikował NDA, była możliwość przesłania nawet własnego NDA, którego usługo jakby ten wykonawca potencjalny, czyli de facto ten, kto zaprojektował to narzędzie, też akceptował. Zobacz, wszystko online, można to też było zrobić, to też był bardzo ciekawy case, ale to były często bardzo tego typu pytania. A czy już realizowali Państwo projekt na przykład ze spółką, która w ten sam sposób jak my, rygorystyczny, a wie pan w jaki sposób, ponieważ już pan widzi to w raporcie i klient mówi, to pan już wie, o co nam dokładnie, bo to jest w raporcie, o tym też pisaliśmy w trakcie assessmentu i to widzi raport, to jak państwo tutaj na przykład zrealizowali taki projekt? I to już były, wiesz, bardzo konkretne pytania. No zrobiliśmy to tak, zajęło nam to tyle i czasu. Mamy tutaj ekspertów, którzy robią taką i taką i u takiego klienta bez wymiany nazwy rozwiązaliśmy ten problem, tak? A na przykład w przypadku tego klienta, to też jest jakby istotne, na przykład ze względu na chociażby wysokie koszty przesyłu danych, odradzaliśmy chmurę i zrobiliśmy to natywnie, po prostu zrobiliśmy to on-premise, ponieważ same koszty wysyłania takiej ilości danych do chmury, do modelu, który na przykład uczy się pewnych zachowań, będą bardzo kosztowne, w związku z tym rozwiążmy to inaczej. Nie? I to jest wtedy, widziałem też, jak było to cenne, tak? Dla klienta. No.
I to też tylko że to wymaga pewnej przestrzeni, którą mają handlowcy, żeby móc w tą głębię wejść z klientem, tak? Nie mogą być obciążeni rzeczami, których nie muszą robić, prawda? Bo to też jest często ten problem, który ja zauważam, że traktujemy tych naszych handlowców jako takie samograje. Teraz właśnie przygotowuję jedną prezentację, tak sobie zaczerpnąłem trochę inspiracji z futbolu, z piłki nożnej i tak sobie porównywałem rajdy Maradony na przykład, tam z lat 90. powiedzmy. I no to geniusz, oczywiście pięknie się to ogląda. Teraz się już gra inaczej. Teraz na przykład Cristiano Ronaldo dostał od swojego takiego osobistego trenera taki przykaz, nie pamiętam precyzyjnie, ale on nie może na pełnej prędkości biegać chyba dłużej niż 4 minuty w ciągu meczu.
Bo po teraz prostu...
Nie
tak, teraz się
tak, parę.
Siły, nie? Teraz tak. Się liczy, teraz tak widziałem parę ostatnich takich spotkań reprezentacji różnych, to jeden z ważniejszych wskaźników to ilość podań wymienionych.
Na przykład, no właśnie. I to jest bardzo fajna analogia, prawda? Znaczy ten indywidualny, taki samotny strzelec, który po prostu traci energię, biegnąc przez całe boisko i często po prostu tam, jeżeli jest geniuszem, to sobie poradzi, a druga drużyna, która ma świetnie rozpracowaną taktykę, grę zespołową i napastnicy, czyli właśnie powiedzmy ci nasi handlowcy, wiedzą, że oni mogą się angażować, ale w konkretnych bardzo sytuacjach i wtedy poświęcają całą swoją energię i czas i kompetencje na to, żeby ten deal zamknąć, czyli tego gola strzelić, mówiąc po sportowemu. Ja potem sobie nawet porównywałem już skuteczność i okazuje się, że współcześni ci dobrzy napastnicy mają o wiele większą skuteczność, mają chyba, o ile pamiętam, Lewandowski 1,6 gola na mecz w Bundeslidze, Ronaldo troszeczkę słabiej, tutaj ciekawa rzecz, chyba 1,5, a geniusz Maradona chyba 1,1. Więc to pokazuje, że na dłuższą metę te baleriny, ci nasi absolutni eksperci, oni po prostu nie są tak skuteczni, nie będą tak skuteczni, co ważne, bo to już trochę wychodzi poza tą analogię, moim zdaniem oni się po prostu szybciej wypalają, patrząc na to, jak często zmieniają pracę i tak dalej. Więc to moim zdaniem to, co właśnie wy wprowadzacie, czyli to podejście takie algorytmiczne, naukowe, ono... Nie jest tylko kwestia ułożenia procesów dla firmy, ale też i ułożenia pewnego komfortu pracy dla ludzi, którzy w niej pracują, no bo każdy woli pracować w zespole, który dobrze podaje i ma takiego Lewandowskiego, który wykańcza, bo i tak premię na końcu wszyscy rozdzielimy, niż taki zespół, gdzie liczymy na to, że ten nasz napastnik się nie przewróci po 5-krotnym przebiegnięciu boiska, to znaczy w biznesowym języku, czy nie odejdzie z roboty, bo na przykład też będzie wypalony.
Wiesz, jak cały czas rozmawiamy też o tej współpracy, to ja taką... Mam nadzieję, że też wielu sprzedawców będzie nas słuchać, że dzisiaj sprzedawca, który nie szuka pomocy u marketerów, to jego skuteczność z czasem będzie po prostu spadać. Tak? To jest tylko nie na zasadzie takiej, chodzi, to właśnie ta współpraca ma polegać na tym, jakie my narzędzia dzisiaj, bo teraz wyobraź sobie, Łukasz, to, że wracając jeszcze do tego przykładu z tym bardzo dobrym asesmentem, to jeżeli my już to narzędzie przygotowaliśmy, no to nie jest tak, że tylko puściliśmy w świat, tylko wciąż również ci sprzedawcy zaczynali wykonywać działania w stosunku do nawet potencjalnie wybranych klientów, takie na zasadzie tu robimy i tam szukamy w inny sposób, przyciągamy ludzi do tego, a tutaj ja wychodzę na przykład i pierwszy kontakt generuje w inny, ciekawszy sposób. Nie robię tego, słuchaj, jestem firmą i robimy taką rzecz, tylko zebraliśmy, mieliśmy spotkania na podstawie doświadczeń innych naszych klientów, stworzyliśmy narzędzie, za pomocą którego może pan czy pani sprawdzić na przykład, jak funkcjonuje pewien obszar. Wiesz, nawet takie działania stricte to my wychodzimy, tak jak to sprzedawca robi, szuka tego pierwszego kontaktu, one stają się dużo ciekawsze, tak, że to coś już na samym wstępie proponujesz.
Masz coś zaproponowania, dokładnie to jest
tak, ten. Tak, i oni, mówię, w tym kontekście oni, jakby sprzedawcy powinni szukać i budować sobie takie zespoły eksperymentalne. Myślę, że to nawet jest właśnie rola sprzedawcy, żeby to integrować. Wiesz, żeby zapraszać tych dobrych marketerów, wiesz, żeby usiąść razem z osobami, które jeszcze mają techniczną wiedzę. No to ja mówię właśnie o takim tym reżyserowaniu, że ja naprawdę, no wiesz, mogę być niesamowicie, być sprawny w prowadzeniu rozmowy telefonicznej czy prowadzeniu spotkania, no ale zupełnie inaczej będzie wyglądać, czy taki kontakt telefoniczny, czy spotkanie, kiedy ja wyjdę z czymś, czego jeszcze nikt inny nie miał, albo z czymś, co będzie ciekawe, interesujące, nie? I to jest ten element, ja to już obserwuję w kilku projektach. Oczywiście to, tak jak mówi Łukasz, to jest bardziej, to jest czasochłonne. No, trzeba chociażby zwrócić się do takiej osoby jak ty, czy do innych marketerów. No i teraz ja myślę o takim, aha, dobra, user generation content, fajne, co? I ty już znasz różne praktyki, wiesz, jak można to zrobić, na co zwrócić uwagę. I trochę na przykład mój sposób myślenia jako sprzedawcy też już zaczynasz formować, nie? A potem przychodzi osoba techniczna i znowu to zaczyna być formowane. No, obserwowałem ten proces już kilkukrotnie. Jednym z takich problemów jest to, że na przykład wyprodukowanie całości tego wątku, no i jakby ruszenie z nim świat może potrwać nawet 3 miesiące, nie?
Albo i więcej, tak.
Albo pytanie, i więcej.
Tak, kwestia poziomu skomplikowania tego. Tak, i tutaj trzeba właśnie cierpliwości, prawda? Bo niestety ja też to zauważam, że no, myśmy tak trochę szkolili też handlowców, że oni jakby cierpliwość nie jest ich najważniejszą cechą. Czasami nie z ich winy, bo po prostu targety są miesięczne, powiedzmy sobie szczerze. Jeżeli ktoś ma myśli, działa w takim rytmie, no to dla niego 3 miesiące to jest 3 jego targety. Być może już nie weźmie premii po tych 3 miesiącach, będzie za późno. To też trzeba zbalansować. Niestety nie mamy czasu, żeby o tym mówić, ale myślę, że będzie, mam nadzieję, że jeszcze parę wątków sobie rozwiniemy, bo tu się pojawiło bardzo kilka ciekawych takich obszarów, które pewnie by wymagały osobnego odcinka. No już właśnie przekraczamy godzinę naszego nagrania. Tristan, na koniec, gdybyś teraz doradzał ludziom, którzy albo chcą rozwinąć swoje kompetencje sprzedażowe właśnie w obszarze, powiedzmy, B2B, tych takich bardziej skomplikowanych procesów, to jakie kompetencje doradzałbyś im osobiście, żeby u siebie rozwijali? Na co powinni oni osobiście zwracać uwagę, czy to wybierając uczelnie, szkolenia, czy nawet pracodawcę, patrząc na to, jak pewne rzeczy są rozwijane w tych firmach?
Jest to pytanie takie o kierunek, czyli jakby wybór. Ja zawsze muszę, to jest taka najistotniejsza rzecz, czyli zacząłbym, Łukasz, tak jak to też robimy w algorytmie, zacząłbym od określenia jakby najistotniejszych rezultatów, które na przykład, za które chcę odpowiadać, za które odpowiadam i za które będę odpowiadał na przykład w kontekście ról, które będę pełnił w obszarze sprzedaży. Mhm. Tak, ale może nie tylko w obszarze sprzedaży. Myślałbym już na pewno szerzej, czyli na przykład jeżeli dzisiaj sprzedawcy myślą o jakby rozwoju swojej kariery, to no właśnie w tym nazewnictwie należy zmienić. Jestem osobą, czy też będę częścią zespołu, który odpowiada za realizację konkretnych rezultatów finansowych. I to jest, dla mnie to jest bardzo duża zmiana. Ja nie mam swojego targetu sprzedażowego. Ja mam po prostu cząstkę rezultatów finansowych, za które odpowiadam. No i teraz, no właśnie, jakby taką pierwszą, i to dlatego to jest istotne, że wtedy buduje się jakąś funkcję. Mhm. Ja wiem, że ja będę wykonywał różne czynności w funkcji osiągnięcia tych rezultatów. To jest dla nas też jakby bardzo istotne. No i teraz, jeżeli ja mam określoną, można to nawet sprowadzić do takiego kolokwialnego zwrotu, że po prostu będę chciał w przyszłości, nie wiem, osiągać to coraz wyższe przychody finansowe, tak? Czyli realizować po prostu wyższe przychody, na przykład kosztem mniejszej ilości bardzo dobrze lub poprawnie wykonanych czynności. To ci się układa w pewną funkcję. No i teraz w zależności od branży, oczywiście, etc., etc., w tej funkcji powinieneś umieć dobrać sobie tego typu narzędzia i określić umiejętności, które pomogą ci, no właśnie, no w takim urzeczywistnieniu tej funkcji, czyli powinieneś rozwijać tylko to, co wpisuje się jakby w tą funkcję, czyli wykonujesz czynności w funkcji rezultatów i rozwijasz się w funkcji tych rezultatów. To jest jakby bardzo istotne i dla mnie ważne i wtedy już można sobie jakby, i wtedy to, czego ja bym na pewno szukał, no to umiejętności chociażby dobierania sobie osób, i szukałbym takich umiejętności jakby projektowych, czyli jak na przykład kogoś wewnątrz organizacji przekonać do tego, żeby usiadł coś ze mną i zrobił wspólnie. Tak, na pewno bym rozwijał wszystkie umiejętności związane z korzystaniem ze wszelkich nowinek, tak, czyli jak na przykład szybko sprawdzić jedno, dwa czy trzy rozwiązania z zewnątrz i zastanowić się nad ich praktycznym wykorzystaniem w organizacji, tak? Czyli na przykład jak zorganizować szybko proof of value 6 czy 7 ciekawych rozwiązań dostępnych z zewnątrz, no i jeszcze krytycznie to ocenić, obiektywnie krytycznie ocenić i wybrać to narzędzie. No i cały czas rozwijałbym, tak jak patrzę sobie na te różne funkcje, na te rzeczy, najskuteczniejsze zachowania, które najczęściej my też wdrażamy, no to oczywiście umiejętność budowania sobie jakichś bardzo prostych procesów, które automatyzują takie czynności, jak chociażby zbieranie informacji potrzebnych mi do wykonania pierwszego kontaktu, do zbudowania sobie, nie wiem, jakiegoś profilu klienta, do, nie wiem, chociażby zdefiniowania sobie, no właśnie, kto jest osobą decyzyjną, jak ten proces osób decyduje. A tutaj już dzisiaj dużo rzeczy możemy jakby zautomatyzować, a później chyba na końcu to jest to, co też, no właśnie, uczyłbym się dzisiaj też w tych rolach takich sprzedażowych, ale też już myślę, że to właśnie w takich bardziej, chciałbym tutaj utrzymać ten ton, że bardziej powinniśmy myśleć o zespołach, które realizują po prostu przychody finansowe organizacji, czy to jest marża A, czy to jest marża C, czy to jest przychód, czy to jest, nie wiem, return of sales, jak to sobie ujmiemy, to są jakby dla nas istotne elementy, no, tak żeby... No właśnie, umieć reżyserować proces, gdzie się, jakby wiesz, cały czas być, to właśnie na wewnątrz firmy dobrać sobie osoby, przekonać te osoby do pracy. W trakcie już pracy z klientem, no, umieć na przykład określić moment, w którym gdzieś powinniśmy zmienić sposób pracy, coś zaproponować, coś zmienić. No i oczywiście też wszelkie takie umiejętności związane z bardzo efektywnym wykorzystywaniem narzędzi, które pomagają nam dotrzeć do dużo większej ilości osób, które to są. No i pewnie nie zaskoczę cię, jak powiem, że dzisiaj bym też zwracał uwagę w kontekście chociażby już samych sprzedawców na umiejętność pisania. To są te elementy, wiesz, to kiedyś od tego odchodziliśmy, nie? To takie było... To właśnie marketing się tym zajmie, nie? Napiszę dobry tekst, nie? A my tam sobie z ulotką gdzieś pójdziemy. A dzisiaj, jak patrzę na to, no to, i to jesteśmy w stanie się jakby tego nauczyć, żeby napisać coś ciekawego, wiedzieć, w którym miejscu to puścić, co jeszcze z tym zrobić. No to taką, ja tą umiejętność pisania to wciąż jak widzę, że ona ma coraz większe znaczenie, tak? Żeby to nie było... Żeby ktoś nie rozpoznał, Łukasz, że to jest po prostu, wiesz, świetnie napisany post przez copywritera, żeby tam był jednak jakiś mój sznyt, nie? W tym wszystkim. Nie? To, to...
Tak, to też te media społecznościowe trochę nam tą dynamikę zaburzyły takiego tradycyjnego kontaktu, prawda? My te czasami kontaktujemy, handlowcy kontaktują się z klientami, którzy nie są w ogóle w procesie zakupowym żadnym. Po prostu pozyskujemy ich do grona kontaktów, ktoś się z nami kontaktuje, ktoś skomentuje nasz post. No i właśnie ta umiejętność też pracy z ludźmi, którzy no, niekoniecznie staną się naszymi klientami i też pewnej ekonomiki, żeby nie tracić na nich zbyt dużo czasu, a z drugiej strony, żeby tych szans sprzedażowych nie zamykać, nie tracić. Bardzo dużo ciekawych wątków tutaj się pojawiło. Dla mnie taki coś, co jakby no cieszy i ogrzewa duszę marketera, to jest to wasze podejście właśnie zespołowe i to, o czym wspomniałeś, bardzo mi się spodobało, to realizacja nie celów sprzedażowych, tylko celów przychodowych, no bo przecież ci handlowcy nie mogą być jako jedyni odpowiedzialni za sprzedaż, bo ta sprzedaż się zaczyna często na poziomie już zaprojektowania produktu albo właśnie często wpływa na nią na przykład zła obsługa klientów i potem handlowiec traci energię, żeby najpierw nasłuchać się, jacy to jesteśmy straszni w, nie wiem, realizacji reklamacji, a potem dopiero ma te ostatnie 5 minut spotkania, żeby coś tam ewentualnie na przyszłość zaplanować. I moim zdaniem te firmy, które nie tylko to zrozumieją, ale też wdrożą to, bo to nie jest takie proste, będą miały tą możliwość przede wszystkim skalowania tego wszystkiego, bo mi się wydaje, że w coraz większym stopniu to wyrównywanie pewnego poziomu. Nie chodzi o równanie w dół, tylko właśnie o takie budowanie pewnego standardu. To też jest trochę kwestia i odporności firmy na odejście chociażby takiego gwiazdora, prawda? Żeby ta firma nie padła albo nie spadło jej o 20%, no przecież by wartość sprzedaży, bo akurat ktoś miał inne plany i zmienił pracę. I to się też, moim zdaniem, to jest jedyny sposób na to, żeby zbudować mądrą tą synergię działań komunikacyjnych i tych klasycznych sprzedażowych, bo bez pewnej powtarzalności, czytelności też tego, co się dzieje po obu stronach, nie zbudujemy procesu. Jeżeli mamy z jednej strony, nie wiem, 4 gwiazdorów, a z drugiej strony jakiegoś niedopłaconego, ale być może ambitnego specjalistę marketingu, to tutaj nie ma miejsca na proces. To jest miejsce na dużą pracę u podstaw.
No, jeszcze ci powiem, tak jak mogę wejść, bo to jest to, co też my obserwujemy w takich projektach, że wiesz, często tak sceptycznie do tego typu procesowej pracy często podchodzą na przykład najlepsze zespoły. Tak? Wiesz, to pewnie to takie wyrównywanie trochę szans, bo my to często tak robimy, jak wy mówicie. No i są takie momenty, dzisiaj mamy też w kilku projektach, które też prowadzimy, że na pewnym etapie te dobre zespoły, dobra, nie kontestują, sprawdźmy, tak? Czyli osiągnijmy pewien element, o którym mówimy, żeby te 70% rzeczy najskuteczniejszych robić poprawnie. I to jest, Łukasz, niewiarygodne, bo oni osiągają wyniki. Ja tylko to cytuję, to są słowa klienta, nie moje, bo ja naprawdę pochylam głowę, bo to nie jest etap jednego miesiąca pracy, tylko 7 czy 8 miesięcy pracy. I na przykład wraca do mnie menadżer zespołu i mówi taką rzecz, jakby przy wszystkich, kiedy sobie omawiamy pewien etap wdrożenia, że oni mają 3 miesiąc z rzędu historyczny ever wynik przychodowy. Tak? I ja mu pytam, zadaję mu pytanie. Dobrze, czy potrafisz bardzo dokładnie, precyzyjnie określić, co jest tego przyczyną? I ta core taki jakby właśnie pracy, że ci ludzie po paru miesiącach, bo ci najlepsi, wreszcie precyzyjnie, jeden do jednego potrafią powiedzieć, z czego to wynika.
Nie? Wiedzą, co się stało. No właśnie.
Tak, i wiedzą, w którym momencie, co poprawili. Nagle się okazało, że to nie wszyscy robili to zgodnie ze standardem, że często oni myśleli tylko, że robili to poprawnie, nie? I to są takie, no, to jest taki element, że ja to powiem to na końcu też właśnie do sprzedawców, żeby też myśleli o tej współpracy, że jeżeli poświęcimy bardzo, bardzo dużo czasu, czasami ten czas nie zawsze go mamy, ale jeżeli ktoś 8 czy 9 miesięcy będzie układał to sobie w proces, nawet 12 miesięcy, bo my też mamy takie projekty, to przyjdzie taki moment, kiedy bardzo konkretne zespoły, a później już firmy, biorę tutaj w cudzysłów, to jest bardzo ważne, bo to są słowa klientów, zaczniemy osiągać historyczne, czyli ever najlepsze wyniki w sprzedaży, ale nie raz w miesiącu, tylko to jest takie, że in row, tak, że my już mamy kilka z rzędu, na przykład 4 ostatnie miesiące to były historyczne wyniki w sprzedaży. Mam takich 2 czy 3 takie projekty, gdzie nie pracujemy z całą firmą, nie? Tylko to jest jakaś część, jakaś spółka większa i tamci inni zaczynają pytać, a co wy takiego robicie? I wiesz, odpowiedź jest najlepsza. Pracujemy zgodnie ze standardem i procesem. I oni wszyscy otwierają oczy. Jak to, nie? Tylko chodzi o to, że, bo to jest zawsze, to jest trochę taki skrót myślowy. My często mówiąc o tym, i to też jest bardzo ważne i dotyczy to i marketerów, i sprzedawców, chodzi o to, żeby proces był, czyli czynności, które składają się na proces, były z jakimś poziomem jakości czy poprawności wykonywane przez jak największą ilość ludzi. Jeżeli postawisz 100 maszyn i zaprogramujesz je zgodnie z tym, co dzisiaj już, to te maszyny będą wykonywać to na przykład, nie wiem, liczyć przesuwające się kapsułki na taśmie z 99% skutecznością. A ja bym chciał, my to często mówimy, żeby zespół złożony z 10 osób, nawet ze 100, tak jak mówiłem o tych maszynach, wykonywał swoje czynności z 70-80% poprawnością. Naprawdę wystarczy. Do świetnych wyników.
Super, bardzo Ci dziękuję za to, co tą wiedzę, którą się podzieliłeś. Powiedz, w jaki sposób można do Ciebie, do Was, do algorytmi dotrzeć, gdyby ktoś był zainteresowany rozmową na temat właśnie Waszej metodyki?
No to oczywiście to jakby pierwsze to preferowany kanał to na LinkedInie, jakby bezpośrednio ze mną, tak, bo tutaj też
jest. Dziękujemy oczywiście.
Tak. Czy z Konradem, z którym też
Konrad bardzo Grzelak, często.
Gorzelak, tak.
Gorzelak, przepraszam. Tak,
pracujemy też razem. Często oczywiście strona też nasza, to też jest jeden jakby z elementów, w którym i tam można też, mamy w różnych miejscach jakby możliwość kontaktu i sobie też przeczytania i to są takie 2 najlepsze kanały, gdzie jesteśmy obecni, odpowiadamy szybko i z chęcią porozmawiamy.
No i jeżeli dołączycie do grona kontaktów, czy to Tristana, czy Konrada, to też będziecie mieli okazję posłuchać co piątek ciekawej audycji, gdzie nie tylko o sztuce sprzedaży, czy nauce o sprzedaży, ale też i trochę dobrej muzyki zawsze można posłuchać. Miałem przyjemność być, jestem gościem. Słuchaczem, a miałem przyjemność też być gościem, więc wiem, co mówię. Moi drodzy, Tristan, wielkie dzięki. Mam nadzieję, a raczej mam przekonanie, że jeszcze do usłyszenia i zapraszamy już na kolejne odcinki podcastu Biznes Marketer.
Dziękuję.
I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Jak zawsze, jeżeli ta treść podobała Ci się, zostaw nam gwiazdkę albo opinię w aplikacji podcastowej, albo podziel się tym odcinkiem w swojej ulubionej sieci społecznościowej. A ja już dziś zapraszam Cię na kolejne odcinki podcastu Biznes Marketer. Pozdrawiam, Łukasz Kosuniak.